Gospodin z wami.
Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie.
Oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział, to czyń, a będziesz żył.
Droga bracia i siostry,
drodzy bracia i siostry, przypowieść o miłosiernym człowieku z Samarii, przez którą Jezus pokazuje, kto w istocie jest naszym bliźnim, jest centralnym przesłaniem dzisiejszej Ewangelii świętego Łukasza. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia interakcję i dialog pomiędzy Jezusem i nam nieznanego uczonego w piśmie, albo mówiąc w dzisiejszej terminologii, prawnika żydowskiego. On najprawdopodobniej znał ponad 2000 przykazań i ponad 300 zakazów. Jego pytanie skierowane do Jezusa: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Odkrywa niepewność i trudność współcześnie żyjących w czasach Jezusa z prawem. Wszystkie przykazania i zakazy były ciężarem, z którymi ciężko było sobie poradzić ludziom. Jezus na pytanie uczonego w prawie odpowiedział kolejnym pytaniem. Poddając go próbie, uczony w prawie sam był wypróbowany, a Jezus odpowiada: Dobrze odpowiedziałeś. Jezus i uczony w prawie zgadzają się w teorii, iż sens wszystkiego tkwi w nierozerwalnej miłości wobec Boga i bliźniego, ale mimo to różni się to w praktyce. Będzie starał się usprawiedliwić przed Jezusem i bronić swoją ograniczoną interpretację prawa. I uczony w prawie zadaje drugie pytanie Jezusowi: Kto jest moim bliźnim? A Jezus na jego pytanie odpowiada przypowieścią i przedstawia dwie znane figury w społeczeństwie żydowskim: kapłana i lewitę. Kapłan z przypowieści Jezusa najprawdopodobniej wraca z Jerozolimy ze służby w świątyni do Jerycha, bo Jerycho było miastem kapłanów. A drugą figurą był lewita. Lewici byli pomocniczymi sługami w świątyni, choć spoglądając na hierarchię, podlegali kapłanom, ale mimo to byli uprzywilejowaną grupą w społeczeństwie żydowskim. Jezus mówi więc o autorytetach w sprawie wiary i moralności. Wedle opowieści Jezusa, na drodze z Jerozolimy do Jerycha leżał pewien człowiek, który był zraniony. Widząc go na drodze, i kapłan, i lewita patrzyli na niego, ale minęli. Być może uważali, że jest martwy, a dotyk martwego w tamtym czasie oznaczał nieczystość, której należało się wystrzegać. Być może nawet przestraszyli się, że wciąż jeszcze czyhają tu zabójcy, i przeszli jak najszybciej mogli. Jednak myśleli bardziej o sobie niż o człowieku w niedoli. Trzeba mieć na względzie, że w przypowieści Jezusa nic nie jest przypadkowe. Właściwie są wybrane i miejsce, jak i osoby, o których mowa. Dlaczego Jezus na pierwszym miejscu umieszcza kapłana? Dlatego, że jest to człowiek, który powinien być ekspertem w humanizmie. On jest oficjalnym przedstawicielem religii i powinien być w pierwszych rzędach, jeśli chodzi o człowieka w niedoli. Kapłan, który jednak nie potrafi mieć części w losie człowieka, jest symbolem niekorzystnej, zniekształconej religii. Kapłan, który omija nieszczęśliwych ludzi, jest symbolem religijnych biznesmenów, którzy posługują się Bogiem, aby zrealizować swoje przyziemne interesy. Druga postać, którą Jezus wprowadza w przypowieść, to Lewita. Lewita to człowiek, który miał obowiązek organizować kult w świątyni. Dziś można rozpoznać w nim przedstawicieli władzy i państwa. Oni powinni troszczyć się o dobro powszechne. Lewita jest kukiełką systemu, który nie funkcjonuje. Wszystkich, którzy wiedzą o wszystkim, widzą wszystko, ale przechodzą obok. Obrazem okrągłych stołów, ankiet, przez które i tak niewiele się w rzeczywistości zmienia. Po dwóch sługach świątyni Jezus umieszcza w tej historii znienawidzonego przez Żydów Samarytanina. W czasach Chrystusa uniwersalność miłości nie była rozumiana sama przez się. Jezus bierze za przykład Samarytanina, ponieważ relacje między Żydami i Samarytaninami przypominała dzisiejsze relacje pomiędzy Izraelczykami i Palestańczykami. Widząc człowieka w niedoli, Samarytanin udziela mu pomocy. Ważne, by zauważyć, że Bóg w tych miejscach umieszcza Samarytanina tam, gdzie zwykle inni ludzie uciekają. Pozwolił, by prowadziło go miłosierdzie, a nie wyrachowanie ziemskie. Zanim mu pomógł, nie zapytał, jakiej narodowości i wiary jest ten unieszczęśliwiony człowiek. Samarytanin więc jest symbolem prawdziwego umiłowania człowieka. Drodzy bracia i siostry, najlepszą promocją naszej wiary jest dobry chrześcijanin. Nie zawód i obojętność względem drugiego to koniec i porażka naszej wiary. Jezus poprzez swoją przypowieść w cudzysłowie zmusza uczonego w prawie, aby poprzez zdrową logikę odpowiedział sam na swoje pytanie, w zgodzie oczywiście ze swoim sumieniem. Jezus odwraca te miary. Nie jest zadawane już pytanie, kto jest moim bliźnim, lecz dla kogo ja jestem bliźnim. W centrum uwagi nie jestem już ja, lecz ty. Ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie daje nam dwa wyjaśnienia. Kiedy pojęcie bliźni do tej pory dotyczył tylko obcych, którzy na stałe zamieszkali w Izraelu i tych, którzy mieszkali tam w tym czasie, teraz to ograniczenie jest umniejszone. Ktokolwiek potrzebuje mojej pomocy i komu mogę pomóc, to jest mój bliźni. Teraz to pojęcie pozostaje konkretne, choć jest poszerzone. Dotyczy wszystkich ludzi, ale nie sprowadza się do ogólnej, abstrakcyjnej miłości, lecz do praktycznego opowiadania się za człowiekiem tu i teraz. Najbardziej znaczące wydarzenie w Ewangelii ma miejsce na zewnątrz, na ulicy. Bóg najczęściej znajduje się poza bramami Kościoła i spotykamy Go w naszych codziennych sytuacjach i w naszych codziennych drogach. Spotykamy Go we wszystkich ludziach, którzy nas potrzebują. Bóg dlatego jest najbardziej obecny w życiu ludzi, którzy ze wszystkich sił walczą z obojętnością i próbują coś uczynić. Bóg jest obecny właśnie w osobie drugiego człowieka, a na świecie jest ponad 6 miliardów jego oblicz. Mahatma Gandhi powiedział kiedyś, iż my, chrześcijanie, zrozumieliśmy tylko połowę chrześcijaństwa. Wiemy i zrozumieliśmy, że Bóg i Chrystus to jedno, ale nie wiemy i nie zauważyliśmy, że Chrystus i człowiek są tym samym. Bóg żyje w człowieku, a my ludzie szukamy Go w obłokach. I na zakończenie chciałbym powrócić do początku Ewangelii. Jezus mówi, pewien człowiek schodził z Jerozolimy. Kim jest ten człowiek? Jezus nie wspomina jego imienia. Człowiek bez dowodu osobistego, tak więc człowiek bez imienia, zagrożony, zlekceważony człowiek, zwykle nie ma imienia. Ci ludzie są bezimiennym tłumem, anonimowym numerem, a nie nadać komuś imienia znaczy umniejszyć go, mieć przyszłość, nadać komuś imię, oznacza żyć dla przyszłości i nadać mu imię. Ten w cudzysłowie pewien człowiek może być każdym człowiekiem w niedoli, niezależnie od jego przynależności narodowej lub wyznaniowej. Drodzy bracia i siostry, abyśmy doszli do Boga, najpierw musimy dojść do człowieka. Dziś niestety stało się zupełnie normalnym, że swoją odpowiedzialność względem ludzi, którzy nas otaczają, zwykle przerzucamy na innych. Weźmy na przykład to, iż starych rodziców bez wielkiego usprawiedliwionego powodu, z powodu własnej wygody, posyłamy do domów starców. Ubogich lekceważymy na każdym kroku, bo ponoć istnieją służby socjalne, które troszczą się o nich. Chore dzieci wysyłamy do instytucji państwowych zamiast poprzez swoją miłość dać im ciepły dom. Nasze serca pozostają zamknięte, bo oddalamy od siebie tych, którzy mogliby je otworzyć. Drodzy bracia i siostry, niemożliwym jest mówić o miłości do Boga, a jednocześnie czynić zło człowiekowi. Podwójna miłość nie istnieje. Miłość podzielonego serca nie jest tą miłością z hymnu miłości świętego Pawła. Droga do Boga prowadzi nas właśnie poprzez tych ludzi, którzy nas otaczają. Miłość do Boga realizowana jest właśnie w miłości wobec człowieka. Amen.